Gość Radia Gdańsk.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski jest w studiu Radia Gdańsk, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
2025 rok to będzie rok KPO, Krajowego Planu Odbudowy i Konsumpcji tych pieniędzy z Unii Europejskiej?
To będzie rok napływu olbrzymich środków nie tylko z KPO, ale także z polityki spójności, środków regionalnych tutaj dystrybuowanych przez pana marszałka, przez Urząd Marszałkowski. To będzie także rok olbrzymich inwestycji, chociażby farmy wiatrowe na morzu, rozbudowę portu w Gdyni, czy też dokończenia chociażby rozbudowy tej obwodnicy metropolitalnej. Ale to tak naprawdę, powiedzmy sobie uczciwie, że ktoś kiedyś nie chciał tych pieniędzy z KPO, a do tej pory zakontraktowano z KPO ponad 40 miliardów złotych. Polska otrzymała do tej pory 67 miliardów złotych.
A mogłaby w sumie blisko 270 też, tak? Ma do wydania, tak? 268 miliardów złotych, tyle jest w tym Krajowym Planie Odbudowy dla Polski.
Dokładnie tak. I tego nie chciano, a powiedzmy sobie szczerze, że to jest i rozbudowa portu w Gdańsku, i port w Gdyni, i port w Ustce, i farmy wiatrowe, konsekwencji tańszy prąd. To jest rzecz najważniejsza, że dzięki tym farmom wiatrowym, szczególnie tu na Pomorzu, trochę zostaje nasza rola odwrócona. Z tego biorcy prądu stajemy się dawcą prądu dla całej Polski. Także jest to olbrzymi rozwój dla Pomorza, szczególnie dla Pomorza, i o tym powinniśmy pamiętać.
To tak, panie prezydencie, no właśnie, to się niestety...
Panie sołtysie, różnie mówią.
Ciśnie na usta. Panie ministrze, spróbujmy to wytłumaczyć słuchaczom, co to oznacza, że jest półtora roku na wykorzystanie tych środków w praktyce, bo to nie jest wcale dużo czasu, zwłaszcza, że nie po wszystkie jeszcze można sięgnąć.
Oczywiście, że nie jest to dużo czasu. W tej chwili są rozpisane środki, za które ja też pośrednio odpowiadam, dla terenów rolnych. Tutaj urzędy marszałkowskie będą pośredniczyć, ale także gminy, bo są to pieniądze chociażby na meliorację, gdzie ta melioracja nieraz przychodzi także przez tereny prywatne.
I na sprawy wodociągowe, prawda? O tym jeszcze będziemy,
absolutnie tak,
będziemy mówić. Albo na pokrywanie tak zwanych białych plam, gdzie nie ma zasięgu internetowego. To są też takie
bardzo dużo środki. Takich inwestycji, także na środki komunikacji, na pociągi, czy na autobusy elektryczne. Natomiast też musimy sobie powiedzieć, że dlaczego to tak szybko? Dlatego, że Unia Europejska jako całość zaciągnęła dług i ten dług trzeba będzie spłacić. Ale ten dług zaciągnęła po to, żeby odbić się po COVID-zie. O COVID-zie powoli zapominamy. Było to tragiczne dla nas wszystkich przeżycie i osobiste dla wielu osób, ale także dla gospodarek. Wobec tego mamy się odbić po COVID-zie. No nie będziemy się odbijać po COVID-zie 10 lat później. Im szybciej się odbijemy, tym lepiej. Polska 2 lata później się odbija niż na przykład Włochy czy Niemcy, które dobrze korzystają z KPO. No niestety dzięki złym rządom PiS-u i niszczeniu demokracji odbijamy się 2 lata później, ale się odbijamy. Ja mogę powiedzieć, że na przykład chociażby kupiono 902 niskoemisyjne autobusy, skorzystały z tego 73 duże miasta, nie tylko te największe, bo 73 to już nie jest tylko Gdańsk, Wrocław i tak dalej, ale także miejskie, mniejsze miasta. No to jest naprawdę olbrzymi zastrzyk finansowy.
Dobrze, ale wróćmy na moment, przepraszam, do pytania. Co to oznacza dla niewielkiej gminy na Pomorzu, na przykład gdzieś w powiecie starogardzkim?
No, dla niewielkiej gminy na Pomorzu...
Jak ona ma te środki? Musi złożyć wniosek, tak? Jak to w praktyce wygląda?
Przede wszystkim są olbrzymie środki na termomodernizację. I to będziemy zwiększać w ramach rewizji, bo okazało się, to też czuję trochę ręki w tym samorządowców, takich jak ja, posłów, że jednak znalazły się te pieniądze na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Nie tylko domów jednorodzinnych, ale domów wielorodzinnych, oświatowych budynków, czy budynków związanych z kulturą. I to jest olbrzymia oszczędność. To jest oszczędność dla tych społeczności lokalnych, ale oszczędność także dla poszczególnych obywateli, no, których po prostu budynek będzie bardziej odporny energetycznie, będzie zżerał mniej prądu.
To wszystko związane z wyzwaniami klimatycznymi, bardzo duży nacisk na ten sektor właśnie w tym KPO jest.
Absolutnie, bardzo duży nacisk na cyfryzację, ale wracając jeszcze do tej energetyki, no jeżeli zaczęliśmy budować port instalacyjny w Gdańsku za ponad 2 miliardy złotych z KPO, czy port serwisowy w Ustce, czy za chwilę zaczniemy budować te olbrzymie farmy wiatrowe i na to też są rozpisane konkursy, no to rzeczywiście to jest wielka szansa. Chociaż powiem szczerze, że z przerażeniem pan minister Marchewka, pan minister Motyka, ja zauważyliśmy w pewnym momencie, że local contest w tych budowach jest mały, że tylko firmy polskie mają od 10 do 15% brać udział w tej budowie. Stąd też taki wielki nacisk ze strony naszej lokalnej społeczności, ale także parlamentarzystów z Pomorza tutaj, wszystkich parlamentarzystów, na to, żeby jednak ten wkład lokalny był dużo większy. Także walka o firmę Energa, o jej podmiotowość na Pomorzu, czy też chociażby walka o Żuławy tutaj, pani Magda Kołodziejczyk, ale także pani Magda Sroka bardzo walczą o te Żuławy. Pani Magda Kołodziejczyk jest szefową zespołu żuławskiego i co więcej trzeba powiedzieć, że znowu nie było przygotowanych projektów. W tej chwili zarząd tych Wód Polskich w Gdańsku przygotowuje projekty, żeby skorzystać z kilkuset milionów złotych na odbudowę tych wszystkich umocnień powodziowych.
To jest w pewnym sensie rzecz już omówiona, przedstawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wiemy, że ta polityka przeciwpowodziowa Żuław była po prostu zaniedbana. To jest fakt w ostatnich latach, ale trzymając się być może...
Mieliśmy dużo szczęścia, że nie stało się to tym razem, co na południu Polski, prawda? Bo tam także te zaniedbania skończyły się tragicznie. U nas na szczęście, na Żuławach nie.
Inny nieco sposób powstawania tej powodzi, prawda? Ale to zostawmy, skoro pan o polskich wodach wspomniał, ponieważ sięgnąłem sobie do naszej ostatniej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o między innymi o tym, że powinny zajść zmiany w wyznaczaniu stawki za odprowadzenie ścieków, za wodę i że powinno być to jednak w gestii samorządów, a nie polskich wód. Mówił pan o tym, że do jesieni ta zmiana powinna wejść w życie wtedy. Jesień minęła, zima za oknem. Kiedy te zmiany mogą być wprowadzone?
Na szczęście Wody Polskie odblokowały sprawę urealnienia cen wody, bo ceny wody to jest bezpieczeństwo przede wszystkim mieszkańców. To jest zdrowa woda i dobre odprowadzenie ścieków. Natomiast ja dalej stoję na stanowisku i większość posłów także, że o tym powinny decydować społeczności lokalne, a nie urzędnik w Warszawie czy urzędnik gdzieś w Gdańsku, w Szczecinie, urzędnik państwowy Wód Polskich, tylko o tym powinna decydować Rada Miasta i ta Rada Miasta za to powinna być rozliczana przez mieszkańców. Czy dobrze skalkulowali tą cenę wody, czy to jest bezpieczne dla urządzeń wodnych, a z drugiej strony nie za wysokie dla ich portfela.
To dlaczego, niestety, skoro większość posłów uważa, to nic się nie zmieniło?
Panie redaktorze, przyszła powódź i znowu wróciła sprawa, która jest mi bliska sercu, żeby w ogóle zlikwidować Wody Polskie i oddać tą kompetencję w ręce marszałków, bo oni dużo lepiej zarządzali, dużo lepiej Żuławami będzie zarządzał pan marszałek Struk przy pomocy pani poseł Magdaleny Kołodziejczak niż urzędnik w Warszawie. I to jest rzecz najważniejsza. Tak samo jak uważam, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska też powinny wrócić do marszałków i mam nadzieję, że ta dyskusja także wróci w czasie kampanii prezydenckiej.
Na jakim etapie są plany prace związane z koncepcją rozbudowy kraju 2050, bo tam się te konsultacje już chyba kończą powoli.
Te konsultacje się kończą, ale teraz rozmawiamy jako ministerstwo, to nasze ministerstwo też jest za to odpowiedzialne, z korporacjami samorządowymi. Mówimy przede wszystkim o sprawach chociażby depopulacji, o sprawach równomiernego rozwoju kraju. Oczywiście to nie neguje powstania metropolii. Tu mam nadzieję, że ta ustawa nasza metropolitalna wiosną tego roku ruszy z kopyta w Sejmie. Natomiast musimy jeszcze raz zredefiniować ten rozwój kraju, odejść od węgla, przejść na właśnie te związane z odnawialnymi źródłami energii czy z atomem źródła energii. Z drugiej strony zapobiec depopulacji kraju, także nowa polityka migracyjna, nie tylko obrona przez migrantami, ale także mądre przyjmowanie migrantów. A nie
asymilacja jednak tych pracowników przede wszystkim.
Czy asymilacja, czy też stworzenie im takich warunków, żeby wybrali Polskę jako nową ojczyznę, a nie sprzedawanie wiz na rynku gdzieś tam w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Mądra polityka migracyjna polega na tym, że przyjmować tych ludzi, którzy chcą pracować, chcą się kształcić w Polsce, a nie tylko przyjechać na socjal. I to jest rzecz podstawowa, a to się nie sprawdzi w momencie, kiedy się sprzedaje na rynku te wizy.
A pan zna jakieś efekty, jakieś szczegóły tych konsultacji krajowego, koncepcji rozwoju kraju?
No jest poruszenie w najbliższych
dniach. Jest coś tam, co was zaskoczyło?
Na pewno ocena poszczególnych ośrodków miejskich, mówimy o takich ośrodka, które tracą swoją funkcję, chociażby jak Słupsk, który przestał być województwem, czy Koszalin. Tutaj też myślę, że trochę walka posłów pomorskich, w tym pana posła Zbigniewa Konwińskiego, że pewne firmy też państwowe miały swoje oddziały w Słupsku. To są ważne rzeczy i rozmowa o tym, jak pomóc tym mniejszym miastom, tym średniej wielkości, trochę daleko od metropolii. No tutaj taki program, chociażby Polska Wschodnia, jest bardzo ważny, no ale on akurat nie obejmuje Słupska, natomiast mamy program dla ziemi słupskiej, on został w ostatnich dniach roku wydłużony, ten program finansowy.
Ten, który był za poprzednich rządów jeszcze przyjęty.
On został wydłużony o dwa lata, dlatego że te założenie tego programu było mało realistyczne i tutaj na wniosek pani prezydent Słupska, ten program został wydłużony.
To ile w ciągu tych dwóch lat popłynie do Słupska w ramach tego programu?
To było chyba łącznie z tego, co pamiętam, około 300 milionów złotych, także mamy jeszcze większość tego programu, bo większość głównie taka wewnętrzna obwodnica północna Słupska, ważna też dla rozbudowy portu w Ustce, no ona jest taka bardzo ważna też gospodarczo dla Słupska, dla Ustki będzie budowana.
Żeby to dobrze zrozumieć, wydłużony to chodzi o czas realizacji.
O wydłużenie o dwa lata i o to, żeby Słupsk i okolice Słupska nie straciły tych pieniędzy, bo nie były w stanie ich wykorzystać do tej pory.
Czyli będzie więcej czasu na wykorzystanie, a nie oznacza to, że będzie więcej pieniędzy.
Nie więcej pieniędzy, ale więcej czasu na wykorzystanie i według mnie na takie skonsolidowane projekty. Teraz też z panem marszałkiem Strugiem pracujemy nad takim specjalnym programem związanym z budową elektrowni jądrowej. I tutaj także z Ministerstwem Przemysłu i też, żeby no jednak nie robić tego błędu takiego głupiego pana Obajtka, że budować jakieś miasteczko kontenerowe, tylko wybudować system dróg i system kolei, żeby dowieść pracowników na budowę i potem do wykorzystania tych wszystkich zasobów ludzkich Pomorza, północnych Kaszub dla budowy elektrowni.
To są rozmowy, tak powiem, na szczeblu samorządowo-rządowym, o których pan mówi teraz?
Samorządowo-rządowo-parlamentarnym, bo tutaj grupa posłów z parlamentu z Pomorza bardzo dobrze ze sobą współpracuje i nie mamy żadnych różnic, żeby ze sobą współpracować w ramach koalicji 15 października.
O prezydencji też chciałem pokrótce pomówić, bo ona ruszyła, ale jednym z wątków w trakcie polskiej prezydencji omawianych na różnych szczeblach będzie nowa polityka spójności Unii Europejskiej. Mam takie pytanie, czy pan się obawia zmian w tej polityce?
Znaczy nagłych zmian nie będzie, ta polityka nie zniknie. Chodzi tutaj o walkę taką, którą kiedyś przeprowadził Janusz Lewandowski, żeby ta polityka spójności miała określoną wagę, żeby była taką, no, żeby te ilość środków, które spływają do Polski, była podobna. A raz także tych, które spłyną do nowych państw członkowskich. To także walka o pieniądze dla Ukrainy. I tutaj zaskoczę, bo duża rola także pani prezydentek, pani prezydent Sopotu, Magdaleny Czerzyński-Jachim, pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, pana marszałka Mieczysława Struka, bo oni są członkami Komitetu Regionów. I razem myślę, że z posłem Lewandowskim, także z panią posłanką Magdaleną Adamowicz, mają dużą rolę do wykonania. Także nasze ministerstwo, ale przede wszystkim Ministerstwo Spraw Europejskich, pan minister Adam Szłapka. I tutaj rząd polski znowu mówi jednym głosem, razem z samorządowcami, żeby wykorzystać tą politykę spójności, żeby te pieniądze dalej lokować, żeby tworzyć tą konkurencyjność Europy i żeby te środki były zdecentralizowane, bo marszałkowie w Polsce świetnie wykorzystują środki unijne. No możemy tylko tyle powiedzieć, że tą poprzednią alokację do 2020 roku wykorzystali w 99,8%. To są naprawdę olbrzymie
dokonania. Czyli w pana ocenie tutaj trzęsienia ziemi nie będzie i pan by się nie spodziewał jakichś radykalnych zmian i centralizacji tej polityki?
Ja myślę, że jeśli
odebrania marszałkom
ktoś chce źle działać na rzecz Unii Europejskiej, to powinien mówić wtedy o centralizacji tych środków, bo potem nie będziemy mieli tego odczuwania oddolnego, jak się tworzy strategia, jak się tworzą komitety sterujące na Pomorzu. One działają tutaj dobrze. Są tutaj, przecież ten komitet liczy kilkadziesiąt osób i myślę, że to jest bardzo ważne.
To postawmy w tym temacie kropkę, bo jeszcze chcę pana na koniec zapytać, kiedy w Sopocie i innych niedużych miastach będzie można w weekendy pobierać opłaty za parkowanie? To był pana konik, kiedy pan jeszcze był prezydentem Sopotu. Przez wiele lat pan w tym zakresie działał. Tutaj z panią prezydent Jachim ostatnio rozmawiałem, mówiła, że już ten projekt jest przygotowany, ale kiedy on zostanie przeprocedowany do końca?
Ten projekt podlegał konsultacjom chyba do ostatnich dni przed świętami Bożego Narodzenia. Wpłynęło bardzo dużo wniosków, ale jeden jest wniosek naczelny, że to Rada Miasta Sopotu, Zakopanego, Kołobrzegu, nie wiem, Krynicy Morskiej czy Władysławowa powinna decydować, jak i kiedy pobierane są pieniądze, bo ja powiem ze swojego doświadczenia i myślę, że pani prezydentka Sopotu teraz ma podobne doświadczenie, że tworzy miejsca postojowe tam, gdzie tego żądają mieszkańcy. To mieszkańcy domagają się ochrony swojej, jak gdyby, takiej lokalności także w soboty, w niedzielę. I ja jestem przekonany, że tutaj Rada Miasta Sopotu, a ta rada, no, dobrze działa.
To już Rada Miasta wszystko zrobiła, teraz to posłowie muszą zrobić.
To posłowie muszą dać prawo Radzie Miasta. I za tym jestem i wszystkie kluby parlamentarne koalicji rządzącej podpisały się pod tym projektem. Jestem przekonany, że w pierwszej połowie roku, a właściwie może do marca, kwietnia ten projekt zostanie przez parlament uchwalony, to znaczy przez Sejm, przez Senat. No, potem zobaczymy, co będzie z podpisem pana prezydenta, ale może jest nadzieja, że to już będzie także samorządowiec z Warszawy taką ustawę podpisywał.
No to wtedy się może okazać, że przed sezonem najbliższym letnim nic się nie uda zmienić.
No tak, tylko jest też takie pytanie, wie pan, czy starać się, żeby ta ustawa weszła. Oczywiście my jesteśmy w stanie zapytać pana prezydenta Andrzeja Dudy, czy ją podpisze, tylko nie wiem, czy ta odpowiedź potem będzie aktualna, jak porozmawia na Nowogrodzkiej.
Rozumiem. I tutaj zakończymy ze znakiem zapytania w tej sytuacji nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rozmawiał Kuba Kaługa.